kluczowy temat.
Piotr Bernatowicz, dzień dobry. To jest kluczowy temat, a dziś porozmawiam z redaktorem Rafałem Ziemkiewiczem, publicystą, który śledzi także poznański kontekst i poznańską kampanię samorządową. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Powiedziałbym panu Jaśkowiakowi i innym kandydatom, pod tym znakiem nie zwyciężysz. Na szczęście i tak nie uwierzą. Tak pan podsumował zamieszanie z wywieszeniem tęczowych chorągiewek na poznańskich tramwajach, wywieszeniem, a potem zdjęciem przez MPK. Czy mógłby pan rozwinąć tę lapidarną myśl?
Wie pan, to po prostu, że sprawy homoseksualizmu, w ogóle sprawy seksualnych odmienności, dziwności służą za paliwo polityczne. To jest specyfika krajów zachodnich, głównie anglosaskich, które mają za sobą doświadczenie purytanizmu i mają za sobą doświadczenie mentalności wiktoriańskiej, jak to się przywykło nazywać, chociaż taki szczyt obłudy w tych krajach obyczajowy i to nastąpił już po śmierci królowej Wiktorii, ale mniejsza o szczegóły. Chodzi o to, że tutaj kraje zachodnie, zwłaszcza właśnie te anglosaskie, odbijają się od ściany do ściany. W latach 70. jeszcze w Stanach Zjednoczonych nie można było kupić prezerwatyw w aptece bez wylegitymowania się, że się jest żonatym. Nie można było w Wielkiej Brytanii chyba do 1974 roku zapadały wyroki więzienia za homoseksualizm. Nie za jakieś konkretne czyny, tylko w ogóle za sam fakt bycia homoseksualistą. To było męskim. To było penalizowane do lat 70. w kodeksach zachodnich. W Niemczech, no to tam jest to inna z kolei tradycja, nie purytańska, ale wojen religijnych, Niemcy, Francja. Tam też było dość surowo, bo na przykład za wypożyczenie czy udostępnienie mieszkania parze, która nie ma ślubu, a uprawiała seks w tym mieszkaniu, jeśli się nie udowodniło, że się nie wiedziało o tym, że nie będą seks uprawiać, można było dostać 2 lata więzienia za tak zwane kuplerstwo. Więc tam jakby do pewnego momentu ta śruba była absurdalnie dokręcona, no a teraz im wajcha odbija po prostu. Teraz są te parady, na których się kręci zatkami i wszyscy tam muszą być i burmistrz, i straż pożarna i pokazywać, jak kochają homoseksualistów.
Ale w Polsce jest to właśnie wykorzystywane, przedstawiane jako import z Zachodu, czy raczej to, do czego powinniśmy zmierzać. I być może ta strategia, tutaj wracając do pana wypowiedzi, no w takim mieście jak Poznań, ale w innych mniejszych miastach, no będzie do pewnej grupy przemawiała, że to jest otwarcie się na nowoczesność, na to, co zachodnie.
Na szczęście to jest w Polsce imitacja, małpowanie. Ja przypomnę, że w żadnym kodeksie polskim nigdy homoseksualizm nie był karany. To nigdy nie była dla nas poczciwych Słowian, którzy zawsze mieli dość swobodne i rozsądne podejście do seksu i do katolików, którzy zawsze wiedzieli, że nie ma takiego grzechu, którego się nie da wyspowiadać, bo też protestantyzm tych zachodnich społeczeństw tutaj dużo do tego szaleństwa wniósł. Więc to dla nas nie był problem. I to, że to się w Polsce pojawia, to jest kwestia emocji państwa postkolonialnego i takiego peryferialnego, gdzie zawsze się pojawia pewna grupa, która nienawidzi tej swojskości, ojkofobia, jak to nazwał Roger Scruton, czyli niechęć, nienawiść do własnych korzeni, do własnego domu. I oni szukają na jakichś wzorców do małpowania. To jest odwieczne. Pawiem parogu narodów byłaś i papugą, pisał Słowacki w wieku XIX, bo to już w oświeceniu była ta moda na pluderki, na francuszczyznę. Więc są ludzie, którzy podchwytują każdą modę zachodnią, bo w ich głębokim przekonaniu to jest nowoczesność, przyszłość, oni się chcą na nowoczesność załapać. Na szczęście w Polsce to nie jest nowoczesność żadna nieuchronna i z mocą podkreślam na szczęście, bo oczywiście mówimy o tendencjach, które są bardzo, bardzo szkodliwe dla społeczeństwa. Chyba to widzimy już na Zachodzie, jakie są skutki tego.
To przejdźmy do innego problemu. Nie wiem, na ile pan śledzi wydarzenia w Poznaniu, ale w poniedziałek odbyła się w TVP3 Poznań pierwsza debata wyborcza kandydatów na prezydenta miasta Poznania. Prezydent obecny, a także jego zastępca Tomasz Lewandowski, którzy kandydują, postanowili zbojkotować tę debatę. Poza tym stawili się wszyscy kandydaci. Jak pan ocenia z kolei taką strategię? Właśnie bojkotowanie, odmawianie uczestnictwa w programach telewizji publicznej, bo tak argumentował obecny prezydent, że nie będzie uczestniczył w trakcie tej kampanii właśnie w programach telewizji publicznej.
To jest oczywiście taka demonstracja siły, czy przekonania o własnej sile. Ja się nie będę wracał z byle pospólstwem, jestem poważnym kandydatem, a tam są jacyś, prawda, co mają po 1-5% poparcia, to z byle kim nie będę rozmawiał. Myślę, że to jest, tak patrząc z technicznego, PR-owskiego punktu widzenia, strategia niebezpieczna, bo wyborca może to wziąć do siebie. Może powiedzieć to, uznać, że to jest lekceważenie nie tylko innych kandydatów, ale przede wszystkim lekceważenie wyborcy. To jest takie, ja nie będę się o wasze głosy ubiegał. Ja jestem taki świetny, że mi się one należą. A to już przypomnijmy Bronisława Komorowskiego, który dokładnie ten sam, za radą swojego sztabu, ten sam chwyt zastosował, że nie wystąpił w kampanii, przepraszam, w tej debacie w pierwszej turze kampanii. No i na dobre mu nie wyszło, mimo że sondaże wtedy wydawało się dawały mu prawo do takiego poczucia siły. Myślę, że zawsze tym, co wyborcy lubią, jest pokora ze strony polityka. Ukazywanie takiej arogancji z reguły jest źle odbierane. No ale ponieważ ja nie życzę, nie będę udawał jako konserwatysta zwycięstwa panu Jaśkiewiczowi, więc Jaśkowiakowi, przepraszam, to oceniam to, że to dobry ruch z jego strony, że w taki sposób się zachowuje.
To zapytam też o kampanię, która się zaczęła, kampania billboardowa na razie. Koalicja Obywatelska zawiesiła w miastach Polski plakaty, takie dosyć, można powiedzieć, atakujące PiS, na jakby taką kampanię negatywną rozpoczęła. Pan wielokrotnie może nie tyle zarzucał, ale właśnie stwierdzał nieskuteczność takiej kampanii. Myśli pan, że ta kampania jakoś jednak odniesie skutek? Czy z czego to wynika, że mimo właśnie braku jakby skuteczności dotychczas taka kampania jest podejmowana właśnie w takim charakterze?
No to znowu posłużę się tym parafrazem sławnych słów pod tym znakiem nie zwyciężysz. To znaczy, myślę, że to jest strategia samobójcza ze strony tak zwanej totalnej opozycji. Ona się sama tak nazwała, ja to oczywiście z lubością powtarzam, bo rzeczywiście ona pokazuje pewien model opozycyjności wyczerpujący się w tym, że jak oni tak, to my nie, a jak oni nie, to wtedy my tak. I tyle. No, z jednej strony mamy mnóstwo sygnałów, może nie spośród polityków Platformy, ale z takiego ich twardego zaplecza, że jak to ujął pan Chrostowski, założyciel KOD-u, współzałożyciel KOD-u, my jesteśmy rozumną mniejszością. To jest jakaś tam hołota kupiona za 500+, prawda? Przyjeżdżają jacyś Janusze za te 500+ nad morze, psują nam wakacje. Ludziom można sprzedać każde G, jak to Andrzej Saromonowicz, no też zaangażowany po tamtej stronie. My to dużo by można takich cytatów o tym nieoświeconym plecie, jak z kolei to profesor Sadurski powiedział, pokazać. A z drugiej strony mamy taką kampanię, która jest mniej więcej w stylistyce samoobrony nieboszczyka Lepera. Otóż mi się wydaje, że nie ma jednego marketingu politycznego dla wszystkich. Jest jednak tak, że kogoś jakoś postrzegamy i trochę czego innego się po nim spodziewamy. No, używając trywialnego przykładu, jeżeli by ktoś wykazał członkowi partii Palikota to, że ma kochankę na boku, albo dwie nawet, to szczerze mówiąc by go to nie skompromitowało. No, nawet wśród swoich miałby małojecką sławę. O, Gieroj, dwie posuwa naraz, prawda, fajny chłopak. Natomiast gdyby to członkowi partii katolickiej wykazano, czy prawicowej, czy z PiSu, czy z, nie wiem, z prawicy Rzeczpospolitej, to taki człowiek byłby skończony.
No tak, to jest zrozumiałe, to jest jakby sprzeczne z wartościami, które te środowiska głoszą, ale ja może na koniec jeszcze zapytam, bo...
No więc ja tylko króciutko powiem. Jeżeli się robi swój wizerunek, my jesteśmy odpowiedzialni, liberalni, walczymy z populizmem, a jednocześnie robi taki populizm, że PiS wziął miliony, no to coś tu nie pasuje, prawda? To chyba człowiek najbardziej niezorientowany w tajnikach, sekretach marketingu widzi, że to się jedno z drugim nie za bardzo ma.
Ale jeżeli patrzymy na sondaże, to widać, że no, Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście ma przewagę w sondażach, natomiast przynajmniej w skali ogólnopolskiej, natomiast partie opozycyjne, no mówimy tu o Platformie Obywatelskiej, utrzymuje jakby stały poziom, to znaczy może to jest taka strategia, żeby tę grupę, która głosuje, nie stracić tej grupy i właśnie jakby cały czas podtrzymywać. Być może, nie wiem, co pan sądzi, czy to jest właśnie taka strategia, żeby zatrzymać to, co się ma?
Ja myślę, że tam strategia to dużo powiedziane. Pewien odruch Platformy Obywatelskiej 3 lata temu nastąpił, że trzeba naśladować to, co robił PiS w opozycji. Czyli radykalna, twarda retoryka, prawda? Pomorzuski, kondominium niemiecko-rosyjskie, tutaj odpowiednikiem jest zniszczyli demokrację.
Tak, to tak prawda. To też była bardzo ostra i taka agresywna kampania.
I w ogóle jakby delegitymizacja tych wszystkich rządów, tylko że PiS występował w nieco innej sytuacji, miał niewydumany, jak rzekome łamanie konstytucji, tylko rzeczywistą emocję, jaką było to upokorzenie Polski tym, jak nas Rosjanie potraktowali po Smoleńsku, no bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby ambasadorowi Ameryki samochód psa przejechał w Smoleńsku, to byłoby to lepiej wyjaśnione niż śmierć polskiego, dwóch polskich prezydentów i tylu obywateli. Oczywiście za co winę też ponosiły ówczesne władze, więc PiS miał się do czego odwołać. Platforma trochę kreuje takie, no wmawia ludziom, że jest źle, że jest faszyzm, że jest gorzej niż za Hitlera. No każdy gołym okiem widzi, że to ani nie ma Hitlera, ani nie ma nawet stanu wojennego, ani nie ma żadnego reżimu, skoro Platforma może całe miasto obwieść billboardami przeciwko Kaczyńskiemu.
Czyli to dowód na to, że rzeczywiście jest można i jest wolność i jest demokracja.
No więc to jest takie dowód na to, że trudno to poważnie traktować. A jaki jeszcze przekaz się rozjeżdża, właśnie tak jak mówię, z jednej strony występuje się, że niby my jesteśmy populiści, a z drugiej mówi, a tamci pieniądze biorą, tak jakby myśmy nie brali pieniędzy, jak rządziliśmy. No to wszystko raczej, wydaje mi się, nie może być skuteczne.
Już wkrótce, bo termin wyborów jest znany, przekonamy się, czy te strategie przyniosą skutek, czy tak jak pan redaktor mówi, przyniosą skutek wręcz przeciwny, odwrotny. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.
Moim gościem był redaktor Rafał Ziemkiewicz, a ja żegnam się z państwem, Piotr Bernatowicz. Do usłyszenia. Kluczowy temat.